Witajcie w podcaście Comics Menu, w którym rozmawiamy o komiksach Marvela i nie tylko o komiksach Marvela. Jestem Sergiusz.
Dobry wieczór, jestem Konrad.
I dzisiaj będziemy mieć chyba śmieszny temat, ale zanim przejdziemy do śmiesznego tematu, to...
I jeszcze śmieszniejszy temat.
Tak. WandaVision, odcinek trzeci i nasze krótkie przemyślenia na temat serialu Marvela.
Ja się nie boję o tym, co o mnie pomyślicie, ale wyobrażam sobie, że sporo ludzi może pomyśleć, że jestem schizofrenikiem albo dwubiegunowy po mojej dzisiejszej recenzji.
Czyli dzisiaj ci się bardzo podobało?
Dzisiaj mi się bardzo podobało.
Byłem świadkiem i Konrad się wielokrotnie śmiał na głos.
Dzisiaj mi się bardzo podobało. Miałem wrażenie, że wreszcie znaleźli tempo odpowiednie dla... W ogóle jakoś tak się osadził dla mnie w ogóle ten cały serial. Ale mi się wydaje, że to jest częsta przypadłość pilotów.
Tak, no a pierwszy i drugi odcinek był trochę traktowany jak jeden.
No właśnie, i to takie było dla mnie trochę takie tekturowe, wiesz, w sensie taki mamy pomysł na serial, a dopiero w tym trzecim poczułem, że jakby trochę zaczyna to się robić takie bardziej mięsiste, więc tak, bardzo mi się podobało, nawet te w ogóle głupkowate sitcomowe rozegrania, miałem wrażenie, że są jakieś takie bardziej organiczne, że nie są takie, wiesz, takie...
Na siłę. No ale to też wynika z konwencji serialu.
Czemu?
No bo te z lat 50-tych, 60-tych sitcomy były bardziej sztuczne.
A, że aż tak?
A w latach 60-tych już... Bo w ogóle ja mam taką, nie wiem, może to jest powszechnie znana teoria. Może nie jest żadna teoria, tylko po prostu fakt. Bo ja uważam, że nasza rzeczywistość taka...
czy grubo będzie.
Kultura, w której żyjemy, zaczęła się w latach 60-tych. Moim zdaniem. Okay, wcześniej, no. Wszystko co było wcześniej, było z zupełnie innej bajki niż teraz. Mm-hmm. Że ludzie w końcu przestali być takimi sztywniakami i zaczęły powstawać jakieś takie rzeczy, które bardziej angażują widzów,
a wiesz,
odbiorców.
Ostatnio oglądałem dokument na temat psychodelików wielu naukowców, którzy się tam wypowiadają, mówiło o tym, przynajmniej o kulturze amerykańskiej, że LSD mocno wpłynęło w ogóle na zmianę kulturową tego społeczeństwa, dlatego rząd postanowił ukrócić ten cały proceder, więc ja wiem, że ty nie masz zbyt ciepłych stosunków do substancji psychoaktywnych, ale myślę, że twoja teoria może łączyć.
No i łączy też z ruchami kulturowymi i kontrkulturowymi, które wtedy się pojawiły. Jakby bardziej dla ludzi wszystko się zaczęło robić. No wiesz, o co mi chodzi.
Jaha.
Więc to być może z tego wynika, że po prostu wcześniejsze dekady były bardziej...
Ale, bo ja na przykład... Kurczę, to by było ciekawe. Ja jakby totalnie, może nie wiem, może to dlatego, że nie czytałem aż tak dużo. Właściwie trochę w ogóle nie czytałem na temat, wiesz... planu czy otoczki dotyczącego tego serialu, więc wszedłem tak na
Jana.
Na Jana to źle brzmi, ale wszedłem na czysto. I może wiesz, może faktycznie trochę nie wyłapałem tego, że na przykład dla mnie było zaskoczeniem to, co powiedziałeś, że każdy odcinek ma reprezentować jakąś dekadę.
Znaczy ja tak myślę, nie wiem, czy tak będzie. Tak mi się wydaje. Okay, tak na to wygląda. Być może w pewnym momencie się to skończy, bo jakby dekad, wiesz, jest określona ilość, ale z drugiej strony, no nie wiem. Ja myślę, że to dojdzie do pewnego momentu i w połowie już zacznie się właściwa akcja serialu. Aha. Że już formuła się skończy. Ale zobaczymy, jak będzie, nie wiem.
Wiesz, co mi się najbardziej podobało?
Spoiler alert.
No, to dla tych, co chcą zostać na czysto.
To przez najbliższe...
Tudzież na Jana.
Kilka minut nie słuchajcie, przewincie sobie do przodu.
W każdym razie bardzo mi się podobało, kiedy Scarlet Witch powiedziała Pietro z tym akcentem swoim.
Takim bardzo wschodnioeuropejskim.
Tak. Ale wiesz, jakby to było naprawdę taki moment, że te postaci, do których się ja przyzwyczaiłem w filmach, jakby wiesz, super mi się podobało to, że w sposobie modulacji głosu to było. Mhm. Wiesz, i jakby nagle to wszystko zaczynało się trochę sklejać. Też jak miał Vision ten moment w ogóle swojego przebłysku, w ogóle zanim go tam zrestartowali. Jakby w tych rozegraniach zacząłem tą konwencję kupować.
Mm-hmm. No ale... i przede wszystkim talent aktorski aktorów, którzy występują w tym serialu. Wiesz można co? Zauważyć.
Tak. I właśnie chyba tego mi zabrakło w tych pierwszych dwóch, bo to było jeszcze takie trochę karkołomne. Mam wrażenie, że oni też trochę może... Nie wiem, czy to wina scenariusza, czy reżyserów, czy ale jakby mam wrażenie, że teraz to jest lepiej wprowadzane, tak, przynajmniej dla mnie. Także jakby kupuję to. W tych pierwszych dwóch odcinkach totalnie w ogóle nic nie kupowałem. Więc...
Ja nadal nie zmieniłem zdania, dalej uważam, że to jest jeden z lepszych seriali superbohaterskich, jakie powstały, więc czekam z cierpliwością. No.
Ale to też będzie double spoiler, więc jakby tam...
Nadal chyba jesteśmy w sferze spoilerów, więc możesz
śmiało. Bardzo, ja w ogóle bardzo lubię ten wątek, kiedy wiesz, pojawiły się dzieci w ogóle z Scarlet Witch, w sensie nie kurwa Mr. Pandemonium.
Master Pandemonium,
tylko wiesz, Young Avengers, nie? I bardzo jestem ciekaw, co z tym zrobią.
No właśnie jakby... teraz pytanie, czy to będzie tylko fragment tej sztucznej rzeczywistości i no na tym się skończy, czy jednak idą w kierunku filmów Young Avengers?
Ja mam nadzieję, no nie wiem, tak myśląc sobie w ogóle i strategią marketingową, to sobie wyobrażam, że to jest jakby zmierzają do tego. Ale trudno mi sobie wyobrazić, że mieliby zrobić ten kurwa... no nie wiem, w każdym razie jakby czekam.
Ale poczułeś ten klimat niepokojący w końcu?
Tak, totalnie.
Ten odcinek jest bardzo taki.
Wciąż uważam, że w ogóle w tych poprzednich dwóch kurwa nic tam nie było, albo ja tego w ogóle nie byłem w stanie się podłączyć, ale tutaj tak, tutaj już jest dużo, dużo, dużo lepiej.
To dobrze zmieniłeś zdanie, bo w oczach naszych słuchaczy być może się dzięki temu zrehabilitujesz. Pamiętasz, jak kazałeś mi zrobić... Kazałeś mi zrobić sondę, głosowanie?
Zasugerowałem, że możemy...
Powiedziałeś, zrób sondę, zobaczymy! Proszę bardzo, to wyniki. Możesz przeczytać je na głos.
Bardzo ładna suma 13, to jestem ja. I jakaś taka dziwna 87 jest po twojej stronie.
Ludzie pisali nas wiadomości, Konrad nie zna się na serialach.
Ja w ogóle chill the fuck down, ale chciałem powiedzieć, że ta sonda, z szacunkiem dla twórcy sondy i wszystkich, którzy brali w niej udział, gówno mnie obchodzi. Jakby moje zdanie odnośnie pierwszych dwóch odcinków jakby stays, w ogóle od trzeciego odcinka mogę z wami zacząć polemizować, w sensie rozmawiać w ogóle, bo zaczyna się robić dobrze.
To ci jeszcze zdradzę tajemnicę. Jedną osobą wśród tych 13% była Dorotka, moja dziewczyna, której się zrobiło ciebie szkoda, kiedy zobaczyła miażdżącą przewagę, bo był w pewnym momencie, na początku była taka sytuacja, że 100% było na mnie, ty miałeś 0, więc ona jako pierwsza zagłosowała na ciebie.
Miałem przez chwilę podziękować Baretce, ale jednak żałość to nie jest właściwa strategia, za którą chcę podziękować. Ale to, co ta sonda udowadnia, chciałem podkreślić, że presja grupy na mnie nie działa, kurwa. I moja opinia pozostanie taka, jaka jest.
No ale przekonałeś się, że większości ludzi się podoba.
Ale to nie dlatego moje zdanie się
Nie, no ja wiem, no i bardzo dobrze.
No dobra.
No to powiedz, jaki dzisiaj mamy temat odcinka.
Dzisiaj rozmawiamy o lamerskich złoczyńcach.
Właśnie, jak rozumiesz słowo lamerskich?
Mm-hmm. To jest, ja w ogóle, moje typy reprezentują pewnego rodzaju podejścia do tej kategorii, bo z jednej strony, wiesz, mam wrażenie, że kiedyś, w tych wcześniejszych latach, ale to ty jesteś ekspertem od tego, jakby ty wiesz, na przykład to, co obecnie rozpoznajemy jako kurwa nieudane ekspert propozycje, mam wrażenie, że one nie były, że były po prostu tak jakby normalną propozycją.
Tak, to było na poważnie stworzone.
I zanim, wiesz, pojawiła się ta kategoria typu jakby metakomentarzy i w ogóle zabawy konwencją i tak dalej, to po prostu to była jedna z propozycji. Mam wrażenie, że na przykład dużo takich właśnie jakby innego rodzaju propozycją lamerów, to jest takie lata 90. mam wrażenie, dużo wyprodukowały takiego shitu w stylu, wiesz, kurwa, mięśnie, nie wiadomo gdzie, wszyscy mają te jakieś dziwne miecze, kurwa, ostrza, kucyki, jakby generalnie wszyscy nazywają się Blood coś tam, albo Revenge coś tam, albo Steel, whatever, co nie, więc myślę, że to jest inna kategoria lamerstwa. Mm-hmm. I chyba tacy twórcy jak na przykład Joe Kelly albo wiesz taki syndrom Deadpoola w ogóle wrzucił też w ogóle taki, albo nie inaczej, to ja lubię to bardziej nazywać syndrom Squirrel Girl, jakby wiesz, że ci...
To jest celowo absurdalne, żeby było śmiesznie.
Tak.
Celowo... Trochę parodia, autoparodia nawet czasami.
Tak, więc myślę, że jest tam kilka takich w ogóle kategorii, które się jakby pojawiają i trochę jak sobie myślałem w ogóle o tych lamerach, to część z tych typów, które mam, to są, tak, że tak powiem, moje wnioski i obserwacje, a niektóre to są wyrywane trochę z takiej, w sensie niektóre z tych postaci to są takie postaci, o których właściwie nie czytałem, ale znalazłem ich na przestrzeni lat, wiesz, w jakichś różnych przywołaniach w ogóle prasy komiksowej i jakby wiem, że one istnieją, same ich pomysły są tak absurdalne, że są w ogóle kurwa niesamowite i nie pokusiłem się o poczytanie o nich, aczkolwiek więc tylko je będę tutaj rzucał, więc jakby mam też różny stosunek w ogóle do tych propozycji, ale jestem ciekaw, gdzie się spotkamy.
Chcesz zacząć? Bo w ogóle jak robimy? Robimy tak, jak robiliśmy z Włochaczami i Łysiakami?
Tak, bo lubię to.
Dobrze. To ja mam zacząć?
Tak.
Ja sobie podzieliłem na takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć kategorii, żeby było mi łatwiej to jakoś... nawet jeżeli... No bo bardzo dużo ich mam.
Okej.
Okay. Koło ponad 10, więc no myślę, że można mówić tymi kategoriami o nich.
To jak ja trafię w twoją kategorię, to wskoczę ze swoją propozycją.
Dobrze, więc moja pierwsza kategoria to są zmotoryzowani najgłupsi superzłoczyńcy.
Zmotoryzowani mamy na myśli jeżdżący jakimś pojazdem? Tak. Czy zautomatyzowani?
Ich główna cecha to, że mają jakiś pojazd.
Okej. Okay. Ja nie mam takiej kategorii.
W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale najwięcej tych idiotycznych superbohaterów, przynajmniej tych starszych, jest związanych ze Spider-Manem.
Nie doszedłem do takiej konstatacji, ale myślę, że wiesz, tak jak zwykle w tych sytuacjach, to ty jesteś bardziej w stanie stworzyć taką tezę.
Więc ja teraz powiem o dwóch pierwszych, którzy będą w tej jednej grupie i powiem o nich po prostu jako... Moje miejsce pierwsze mają dwie postacie.
Dobra.
Obie są związane ze Spider-Manem. Pierwsza postać to jest Rocket Racer. Nie wiem, czy kojarzysz takiego superzłoczyńcę.
A czy nie było takiego filmu na podstawie komiksu, który był też o... A nie, Wachowskie siostry nie zrobiły w ogóle jakiegoś takiego filmu o jakimś racerze?
Nie mam pojęcia. Być może.
To ty mów.
Ale myślę, że nie ma to nic wspólnego z Marvelem, ale może sprawdzić tak w ramach ciekawostki. Pokażę ci, jak on wyglądał.
O, Afroamerykanie. Tak. Wiesz, jak on kurwa wygląda?
No.
Pamiętasz kostium Sunspota, kiedy w X-Force zmienili Meltdown, zmieniła im kostiumy na takie turbokolorowe?
No.
Trochę wygląda kurwa jak Sunspot.
No, w sumie ma takie barwy ogniste, żółto-czerwone.
Aha.
Więc Rocket Racer był, tak jak słusznie zauważyłeś, afroamerykańskim młodzieńcem.
Aha.
Pochodził z wielodzietnej rodziny. I był dość utalentowany, jeżeli chodzi o nauki różne.
Wiadomo.
Ale niestety trudna sytuacja materialna sprawiła, że wszedł na trudna sytuacja materialna. Wszedł na drogę zła.
No.
Wykorzystał swoje zdolności, żeby stworzyć sobie super strój i deskorolkę, która jest napędzana.
A czy okej, okay, rozumiem. Bo to jest. Ja też mam taką postać, bo wydaje mi się, że wiesz, ty lepiej te rzeczy znasz, ale są takie wynalazki pewnych dekad, które się łączą z pewnym stylem, takie kurwa Dazzler popierdala na wrotkach.
Tak, tak. Ale to był podobny okres, bo to był 77 rok. W ogóle tak naprawdę Rocket Racer nazywa się Robert Farrell.
Aha.
No i miał deskorolkę i do tej deskorolki sobie przymocował w jakiś sposób mini rakiety, które pozwalały mu bardzo szybko jeździć. Jeździł też, z tego co pamiętam, po pionowych powierzchniach, więc to było takie bardzo zaawansowane. No i starł się ze Spider-Manem, został dość szybko pokonany i później zwrócił się do Tinkerera, kojarzysz takiego super złoczyńcę.
Ale w ogóle kojarzę tego super złoczyńcę, ale to jest właśnie nazwa. Ja też mam tutaj takie pewne kategorie i jakby niektóre z tych postaci jakby same w sobie może nie są niedorzeczne, ale w ogóle kurwa Tinkerer, Wiesz, na zasadzie w ogóle, jak ktoś odrobinę kuma w ogóle, chociaż angielski, to jest tak niestraszna nazwa.
No ale on głównie zajmował się tworzeniem różnych gadżetów dla superzłoczyńców, więc...
No wiem,
no,
ale więc... wiesz, mógłby się napisać, nie wiem, jakiś kurwa Defly, Mashup, Technology, kurwa Master.
Najwięksi mafiozi w Polsce nazywają się Masa i Kiełbasa. Czego się spodziewa? Mafiozi.
A, sorry.
No, ale... Albo jedni z większych, nie wiem, nie jestem dobry w tym temacie, ale tak się wydaje.
Ja byłem ostatnio z Mikołajem w górach i przez chwilę włączyliśmy telewizor i przez dosłownie 5 sekund leciał jakiś reality show o chyba, to rozumiem, że to miało być jakaś taka wariacja na punkcie Housewives of coś tam. O Jezu, jaki smutek, taka wieś.
Nie wiem, nie chcę nawet wnikać, co oglądałeś na jakim kanale, ale...
Myślałem, że lubisz takie rzeczy, myślałem, że podłapiesz.
Nie. Znaczy czasem nam się zdarzy coś obejrzeć, ale rzadko.
Było to bardzo smutne, ale bardziej w stylu, tak rozumiem, kiełbasa i co?
Masa.
Masa i kiełbasa.
Tak. Właśnie tego nie oglądałem, bo to jest smutne. Później jest nam przykro, że tak wygląda świat. Zwrócił się Rocket Racer do Tinkerera po to, żeby mu udoskonalił jego pomysł. Mm. I dzięki temu mógł dokonywać kolejnych przestępstw, ale były to drobne przestępstwa. To nie był nigdy jakiś pierwszoligowy superzłoczyńca, który chce zapanować nad światem. On po prostu głównie zajmował się jakimiś...
robótkami.
Tak, po to, żeby po prostu mieć kasę na lepsze życie. Później został w ogóle superbohaterem, kiedy trafił do pierdla i odbył resocjalizację. Stwierdził, że nie będzie już więcej złoczyńcą, tylko teraz będzie pomagał.
Ale to nie jest, bo w Thunderbolts jakby był Fixer, który stał się Techno.
Nie, to jest inna postać. Ale z nim związany jest bezpośrednio kolejny złoczyńca, bardzo podobny w swoim modus operandi. Big Wheel.
Big Wheel.
Tak, jak duże
koło. A Wheel jak koło.
Tak.
Okay.
I był to pan, który... był biznesmenem i nazywał się Jackson Wheel, ale pisane W-E-E-L-E. Mm-hmm. I z tego, co pamiętam, on chyba jakieś machloje w swojej firmie robił i zatrudnił Rocket Racera, żeby wykradł jego dowody na jego winę, żeby nie został z tej firmy wyrzucony. No i Rocket Racer zrobił to, ale zamiast oddać mu dowody zbrodni, tak jak się wcześniej umawiali, zatrzymał dla siebie i zaczął go szantażować. Mhm. Więc rozpaczony Jackson Wheel postanowił popełnić samobójstwo, od czego Rocket Racer go odwiódł.
Wow,
i w ogóle tak
grubo.
Żartobliwie sobie z niego drwił, nazywał go Big Wheel cały czas. Więc on stwierdził, że pierdoli to wszystko, zostanie super złoczyńcą, udał się do Tinkerera kolejny. I Tinkerer zaprojektował mu takie ogromne koło.
Pokaż.
Już ci pokazuję, to trochę małe zdjęcie, ale... Taki pojazd składający się z koła, aha, do którego były przymocowane różnego rodzaju bronie.
Wiesz, co to trochę przypomina? Pamiętasz Avengers Endgame? Mm-hmm. Te koła w
tak,
ogóle.
Tak, były podobne pojazdy, to prawda.
Dla wszystkich, którzy nie widzieli Big Wheel, to teraz macie jakiś obraz sytuacji.
Może
oczywiście
to
jest misterek. Bardziej niedorzeczny.
No i podobnie jak Rocket Racer też zajmował się raczej jakimi pierdołami. O tutaj masz, zobacz, na przykład ma takie chwytaki, lufy, które się wysuwają z boku. Więc miał tam dużo różnego ustrojstwa, za pomocą którego próbował, aha, swojej kariery przestępczej, która nie jest zbyt obfita. I co ciekawe, on zadebiutował rok po Rocket Racerze, więc w sumie to jest ten sam okres.
Inspiracja.
Tak, tak. Chyba w tym samym czasie Spider-Man też miał swój samochodzik. Nie wiem, czy kojarzysz taki okres w jego życiu. Spider-Buggy.
Słucham? W ogóle nie.
A to kiedy indziej o tym porozmawiamy, bo to też jest całkiem zabawna sytuacja.
Ale wiesz co? W ogóle to jest całkiem dla mnie inspirujące, że wyciągnąłeś w ogóle tą kategorię, dlatego że ja... pamiętam, jak wiesz, zanim stałem się jakby bardziej świadomy, jest w ogóle coś takiego, że ta kultura amerykańska jest w ogóle nastawiona na samochody w ogóle jako ważny aspekt tej kultury. I ja w ogóle tego nigdy nie kumałem. Ja wiesz, ja nie mam prawa jazdy, nie jestem zainteresowany w ogóle samochodami, jestem Europejczykiem, mogę się spokojnie w ogóle przemieszczać, używając środków publicznego transportu, ale oni mają total pierdolca na punkcie tych samochodów. I nawet wiesz, z tego pamiętasz tą animację, o której ci opowiadam, Jace and the Wheeled Warriors,
tak,
o tych roślinach, które zamieniają się w ogóle po prostu w samochody.
Pamiętam, czy nawet widziałem... czołówkę tego serialu.
Tak, przepraszam, czy jest tu ktoś, kto widział kiedyś kreskówkę Jace and the Wheeled Warriors? poza mną i moimi siostrami.
Ja nie widziałem.
Tak, ale i wiesz, i tam jest masę w ogóle takich rzeczy. Pamiętam w latach chyba 50. czy 60. była w ogóle kreskówka o typie, który zamieniał się w samochód, zanim powstał, wiesz, ten serial Knight Rider.
Zanim powstali Transformersi.
Transformersi, tak, oni mają, wiesz, po prostu...
Chociaż akurat Transformersi to jest japoński wymysł. Który później został przeniesiony na grunt amerykański.
Ale wiesz, ale cała ta w ogóle konwencja w ogóle samochodów jako czegoś turbo ważnego, to wiesz, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. Już w ogóle teraz jak powiedziałeś, kurwa, że Spider-Man miał epizod w ogóle z samochodem, no to sorry.
Ale źle się skończył dla wszystkich. Ale to może wynikać z tego, że nie mają po prostu bardzo dużo odległości między...
Nie, no tak, ja wiesz, ja dopiero jak byłem w Stanach, to zrozumiałem jakby o co chodzi, co nie? Oni po prostu, jakby ta ich urbanistyka w ogóle poza Nowym Jorkiem jest skonstruowana w ten sposób, że jeśli oni w ogóle chcą się gdzieś przenieść, to potrzebują samochodu.
No właśnie, więc widzisz. Dobra, to teraz ty. Swoją propozycję.
To ja zacznę od czegoś zupełnie, w sensie inna epoka i tak.
A miałeś jakiegoś zmotoryzowanego, to może jeszcze.
Ale miałem.
Na innej zasadzie, tak?
W sensie bardziej zautomatyzowany kostium.
To jest coś innego, to jest zupełnie inna kategoria.
Wiesz co, no to ja uświadomiłem sobie, jak trochę myślałem na temat w ogóle tych lamerskich złoczyńców, tak sobie myślałem. Jakby wiesz, jest to właśnie cała kategoria tych, z której się tak jawnie śmiejemy, bo są tak niedorzeczni, nie? Ale tak sobie myślałem. Kogo uważam za jakby totalnie zmarnowany potencjał albo w ogóle źle wykorzystaną postać? Jest, znasz Wildside'a?
No, rozmawialiśmy o nim nawet chyba, nie?
Tak?
A nie, Wildchild'a, przepraszam.
A Wildchild'a, tak, Wildside. W ogóle to jest typ, który należy do Mutant Liberation Front?
A, kojarzę, dobra.
I... Tak jak na początku zaczęliśmy mówić, że w latach 90. wiesz, był ten wyżyk.
Ale to w ogóle jest też właśnie ciekawe, bo widzisz, pomyliłem postacie, dlatego że mają praktycznie tak samo stworzone pseudonim.
Wild, tak?
Po prostu I też ten sam twórca chyba.
Tak.
Nie, ten sam, Wildchild był wcześniej.
Wildchild był wcześniej. Ale jakby, więc tak, mamy najgorszy twórca komiksowy to kto? Rob Liefeld. I zaprojektował tego Wildside'a jako klona Wolverine'a, czyli typ ma ten jakiś dziwny fryz, który jest utożsamiany w ogóle z tymi wszystkimi Sabertoothami, Wolverine'em i tak dalej. Ma pazury, przedłużone pazury, aczkolwiek i wiesz, jakiś taki po prostu szał w oczach i w twarzy, aczkolwiek jego mocą jest generowanie jakby takich psychotycznych wizji w ogóle. On potrafi manipulować chyba percepcją w ogóle swoich przeciwników, więc często wywołuje w nich jakieś halucynacje, które są właśnie, stąd jest ta nazwa Wildside, tak? A nie w ogóle w tym koncepcie kota czy jakiegoś dzikiej zwierzyny, ale właśnie mam wrażenie, że to jest tak niekonsekwentnie w ogóle poprowadzona postać, że z jednej strony chcieli jakby zmonetyzować, wiesz, ten hype na te wszystkie kocie, dziwne postaci.
Dzikie.
A z drugiej strony na jakiś taki w ogóle tutaj też mentalny, telepatyczny aspekt, który w żaden sposób, kurwa, nie współgra w ogóle, wiesz, ze sobą. I ten chujowy Liefeld, wiesz, tak go narysował, ale ta postać miała zupełnie inne moce. I to w ogóle, wiesz, nigdy w żaden sposób nie współgrało. A to już w ogóle po tym jak Strive przestał w ogóle być liderem i później był Rainfire i później jak w ogóle Rainfire przestał być, to w ogóle, więc on jest takim total ostatnim w ogóle typ, jak już zabrakło pomysłów na lidera Mutant Liberation Front, no to w ogóle Wildside w ogóle, wiesz, po prostu przejął schedę, był najgorszy, w ogóle w sensie jego po prostu to było tak słabe i złe. To, wiesz, najlepsze w ogóle było to, że to było za czasów, kiedy Mirage była w ogóle tą sekretną agentką S.H.I.E.L.D. w ogóle, żeby zinfiltrować w ogóle Mutant Liberation Front. I ten Wildside, w ogóle jeszcze rysowany przez Adama Polinę, wiesz, kompletnie stracił ten cały aspekt. On był w ogóle, mam wrażenie, że Polina, nie wiem, ja to czytam trochę jako taki auto, zrobił z niego po prostu takiego turbo lamera, nawet w ogóle w poziomie wizualnym. Ja nie wiem finalnie, do czego to w ogóle doprowadziło, ale pamiętam te ostatnie jego podrygi w ogóle w X-Force. No źle. Jakby tam po prostu, wiesz, są takie postaci, które na przykład... startują, jak sobie na przykład myślałem, wiesz, myślałem o takich postaciach, które są źle poprowadzone, to na przykład Maggot to jest ktoś, o kim chciałbym, żebyśmy kiedyś porozmawiali.
Bardzo chętnie.
Ale i właśnie tylko, że wiesz, Maggot jeszcze jakoś tak dobrze zaczął, a ten źle zaczął i już później
i
było
skończył.
I później było tylko gorzej.
Czy mówisz o tym między innymi?
Tak.
Czy powiedz, co widzisz?
No, ten lamer sobie obcina paznokcie swoje narzędzie walki. Nie, to jest złe po prostu.
Siedzi i obcina paznokcie u nóg.
Wszystko to jest złe.
W jakiejś mylinie.
Także mój jest Wildside.
Zawsze Jakubie. Wizualnie mi się on kojarzył, w sensie uważam, że to jest kopia po prostu to, Feral.
Ale tak, w ogóle.
To jest dokładnie to samo. Nawet gdzieś jest jakiś taki obrazek, o, proszę bardzo, obrazek, gdzie walczą ze sobą, wygląda jak rodzeństwo.
Wiesz, ale słuchaj, to jest dokładnie to, w ogóle ten durny Liefeld nawet nie jest w stanie płci w ogóle dobrze zaznaczyć, bo przecież on tutaj nawet wygląda jak kobieta.
To prawda. Przynajmniej z biologicznego punktu widzenia.
Tak.
To skoro jesteśmy przy zwierzątkach, to może zwierzęco-podobnych postaciach, to może ja teraz przejdę do swojej drugiej kategorii, czyli super złoczyńcy zwierzęto-podobni.
Aha.
Też większość należy do wrogów Spidermana. To pierwszym, takim w sumie zacznę od takiego najbardziej chyba, chociaż nie.
Ostatnio wspominałeś o takiej postaci, którą bardzo chcę, żebyś przywołał.
Oczywiście, że będzie. Jest na środku tej listy. Ale o pierwszym powiem Mandrillu.
Mandrillu. Nazwa mi coś mówi, nie mam obrazu w głowie.
A znasz się na różnych rodzajach małp?
Wiem, że ty się znasz bardziej niż ja, jeśli
takie,
nie wiecie.
Jest taka małpa Mandrill.
Aha. Czekaj, bo ja chcę teraz trochę o tobie tutaj insight. Serek, jakby dzięki Serkowi i Baretce zacząłem myśleć o zoo jako miejscu. Jakby to są ludzie, którzy bardzo lubią zwierzątka w każdej postaci, więc jakby jego insight a propos zwierzątek jest tutaj istotny.
Więc Mandrill, przechodząc do tematu naszego odcinka, był synem typa, który pracował w jakiejś chyba elektrowni atomowej albo... czymś związanym z bronią, z energią atomową.
Mhm.
I urodził się w rodzinie dwóch białych ludzi jako czarny.
O Jezu, nie. W ogóle, wiesz
teraz
co?
Będzie rasizm Marvela.
Wiesz co, to jest rasizm Marvela, ale w ogóle mam wrażenie, że wiesz, jakby jest to taka, jest to takie jakieś, Polacy to chyba nawet mają takie chujowe, takie, to jest takie wsiowe powiedzonko, a żeby ci się urodził czarny?
A, to nie znałem.
W ogóle okropne, ale wiesz co jest, akurat mój partner jest aktorem i grał kiedyś w spektaklu, cholera, powinienem pamiętać w jakim, ale to było zanim byliśmy razem, grał czarne niemowlę, które urodziło się w białej parze.
I był blackface?
Był blackface.
O nie.
Był blackface totalnie. Ale grał też Ślimaka Ninja, w ogóle gdzie był niebieski, więc jakby no.
Ale nie grał Mandrilla.
Nie grał Mandrilla, ale takie sobie skojarzenie mam. No pokaż tego Mandrilla.
Na tym, że już ci pokazuję Mandrilla. Na tym, że był czarnym dzieckiem się nie skończyło, bo również porastało go futerko, a później zaczął się zmieniać w małpę. I miał twarz małpy, która nazywa się Mandrill. Zaraz ci pokażę.
To już chyba wiem, jak wygląda Mandrill.
Oglądałeś Króla Lwa?
No ja. To był ten, co trzymał małe lewiątko.
Małpiszą z kolorowym ryjem.
Dobra, już wiem. Ale a ta postać tego Mandrilla, to przepraszam, czy on jest mutantem? Czy skąd się...
Dlatego tak wygląda, że ojciec... No, często było takie tłumaczenie, że jak ktoś pracuje przy energii jądrowej, to z automatu musi mieć zdeformowane dzieci.
Dobra.
Więc w tym przypadku dziecko urodziło się jako pół człowiek, pół zwierzę.
To jest Mandrill?
Tak.
No to trochę upgrade'ował, w ogóle przybyczył trochę.
Ale co jest w ogóle w tej historii najgorsze, to został jako 10-letni chłopiec przypominający małpę przez ojca wywieziony na pustynię i zostawiony.
Oj, oj.
Ale tam spotkał koleżankę, która też pochodziła z tego samego miejsca. W sensie jej matka pracowała jako sprzątaczka,
aha,
była czarna i dziecko urodziło się białe.
Jezu,
Marvel. No i oni się zaprzyjaźnili, ona została jakąś wampirzycą, on został człowiekiem małpą. Jego moc polega na tym, że wydziela feromony, którymi może zahipnotyzować kobiety.
Tylko kobiety.
Tylko kobiety, więc jest potencjalnym gwałcicielem.
Jezu,
miał też gang lasek, które później się udał do Afryki i tam założył swój
plemię.
Taki gang jakby. I prawdopodobnie za pomocą tych swoich feromonów zmusił je do pracy dla siebie. I to były takie czarne wojowniczki z pomalowanymi twarzami.
Jezu,
jak mandryl. Tak.
Jestem zszokowany. Chyba będziemy musieli w ogóle spauzować na chwilę.
Więc to jest właśnie jeden z pierwszych zwierzętopodobnych superzłoczyńców, o których chciałem powiedzieć. O drugim będzie trochę krócej, o drugim już wspominaliśmy, ale też będzie związany z małpą. Uh-huh. Gibbon.
Gibbon, coś... Ale tu też Spider-Man.
Też Spider-Man. Ten akurat był mutantem, urodził się... Jego wygląd przypominał małpi. Na początku nosił kostium małpy,
o nie.
A później futro mu naprawdę urosło. I on ogólnie nie był zły, tylko został wplątany w walkę ze Spider-Manem przez Cravena w jakiś tam sposób, już nie pamiętam dokładnie jaki. I on był taki raczej na pograniczu zła i dobra. Był bardziej niezrozumiany, więc jego złoczyńcza kariera wynikała z tego, że po prostu czuł się wyobcowany jako człowiek małpa. Hmm. To teraz szybko jeszcze wspomnę o człowieku, który nosił miano Grizzly, ale nie chodzi mi o członka Sixpack.
Okej, bo myślałem, no.
Tylko o Maxwella Markhama, który był profesjonalnym zapaśnikiem. Mm-hmm. W jakiś sposób został wyrzucony z tej pracy.
Aha.
I dzięki Jackalowi, czyli złoczyńcy Spidermana, otrzymał taki egzoszkielet, który wyglądał jak strój wielkiego niedźwiedzia. Tam, gdzie jest paszcza, jest wycięty otwór na twarz. Wygląda tak.
Ej, ale wiesz co, no to wygląda źle, ale z kolei, jak się nazywa Black Panther, jego główny przeciwnik to jest... Nie główny przeciwnik...
Manape. Ma podobny strój, tak. No i tak naprawdę to nie jest jakiś ważny przeciwnik, po prostu wspomniałem o nim z powodu tego idiotycznego...
Wybacz, Sarek, ale myślę, że większość postaci, które dzisiaj się pojawi, to nie są ważne.
No, masz rację. Ze względu na ten durny strój. Strój misia po prostu. Bardzo podobną postacią do niego był kangaru, który z kolei był bokserem. Aha. I pochodził z Australii. Pan zafascynowany kangurami do tego stopnia, że obserwował ich życie, mieszkał z nimi, żywił się tym, co one.
Był torbaczem.
Nie, był człowiekiem. I to jest super, super śmieszne. On był jakimś tam drobnym przestępcą, prawie stracił życie, ale był taki koleś, nie pamiętam teraz jak się nazywa, był taki szalony naukowiec, który dawał moce typom, którzy byli na skraju śmierci. Hammerheada między innymi też stworzył.
Okay.
Nie pamiętam jak się nazywał ten gość, Jonas coś tam, nie przypomnę sobie teraz. I on właśnie zgarnął z ulicy prawie że martwego, jeszcze nie kangaru, i tak udoskonalił jego ciało, że oprócz tam oczywiście standardowych rzeczy w stylu super siła, super odporność i tak dalej, dostał moc ogromnych skoków, takich kangurzych skoków. Ale on nie nosił kostiumu kangura niestety, tylko wyglądał tak.
Taki trochę He-Man.
Trochę He-Man.
Tylko wiadomo, słabszy.
No i też oczywiście ścierał się ze Spider-Manem, ale to jest kolejna taka trzecioligowa postać.
Myślisz, że te wszystkie zwierzęce postacie to dlatego, że Spider-Man to Spider-Man?
Tak. To nawet było w tym ranie Starczyńskiego wytłumaczone, jak tam się pojawiły te wszystkie totemiczne motywy, że Spider-Man jest awatarem jakiegoś boga pająka i że dlatego właśnie przyciąga ludzi, którzy mają coś wspólnego ze zwierzętami.
Okay.
Później był drugi kangaru, który już miał kostium kangura. Miał egzoszkielet wyglądający jak strój kangura. Trzecim będzie ten, o którego miałeś nadzieję, że powiem, czyli Leapfrog, bo się pomyliłem. W pierwszym odcinku w tym roku powiedziałem, że Frogman był złoczyńcą, którego później syn przejął jego miano i przeszedł na stronę dobra. Frogman to jest syn Leapfroga. Leapfrog był oryginalnym współczynnicą. To był twórca zabawek, wynalazca, który nigdy nie osiągnął wymarzonego sukcesu, więc postanowił zostać złoczyńcą i zaprojektował takie sprężyny przyczepiane do podeszwy butów, dzięki którym wysoko skakał. Kolejny, który skakał. Znaczy on to nie nazywał sprężynami, tylko nie wiem jak się tłumaczy, coils. To jest jakiś...
Coils to są takie wypustki.
Takie, no ale jakoś mechanicznie bardziej.
No.
W każdym razie był jakiś mechanizm. To nie była dosłownie sprężyna jak w bajkach dla dzieci, tylko jest jakiś to mechanizm, który pozwalał mu skakać wysoko. Leapfroga ci chyba kostiumu nie muszę pokazywać.
Nie.
Kolejny, który postanowił przebrać się za zwierzę, które... tak, za żabę. Miał kostium żaby. Kolejną postacią będzie White Rabbit.
White Rabbit.
Trochę nowsza postać. Aha. Postać 80.
Tam jest taki chyba jakiś pojazd, tak? W kształcie.
Zająca. Latający mechaniczny zając. To była laska, która zafascynowana Alicją w Krainie Czarów postanowiła zabić swojego bogatego męża i wykorzystać majątek po to, żeby być przestępczynią po prostu. I przebrała się za królika, białego królika z Alicji w Krainie Czarów. I ona też jest w sumie przeciwniczką Spidermana, tak na sprawę.
Tak.
Swarm, mówi ci to coś?
Chodzi ci o tego z pszczół zlepionego?
Tak. Czyli naukowiec nazistowski, który uciekł do Wielkiej Brytanii, do Ameryki Południowej. Tam badał jakieś zmutowane pszczoły, które zjadły jego ciało i po chwili się okazało, że ta mutacja działa w ten sposób, że...
Jego świadomość przeszła tak na ten kolektywny zbiór pszczół.
Tak. I one tworzą jego ciało i on jest takim rojem, żywym rojem tak, pszczół.
Ja znam tą postać z Runaways, kiedy to było chyba... Już nie pamiętam, w którym ranie to było, ale to było, kiedy wiesz, te postaci spierdoliło od rodziców. I,
bo, w pierwszym.
Właśnie tylko nie pamiętam, czy w pierwszym, czy drugim, ale generalnie pamiętam, że właśnie to, wiesz, to było dosłowne zastosowanie postaci jako Lamera, bo Runaways sobie mówili tak do siebie, no kurwa, nie, wiesz, na zasadzie nawet w ogóle takie lamerstwo musimy, wiesz.
Tak, bo w ogóle kiedy Swarm powstawał, prawdopodobnie to był super pomysł, traktowany był na poważnie, ale z czasem dzieje się tak, że te starsze postacie w dzisiejszych czasach są wykorzystywane głównie jako żart.
Tak.
Więc twórcy są świadomi dziadostwa tych postaci i używają ich tylko po to, żeby wprowadzić jakiś komediowy wątek. I ze Swarmem często tak jest. I co go wyróżnia, oprócz tego, że ma ciało z pszczół, to, że ma kaptur i pelerynę na tych pszczołach.
Fioletową, o ile się to już w ogóle kombo.
No i na końcu chciałem wspomnieć o takiej postaci, która nazywa się Walrus. Nie wiem, czy coś ci to mówi.
Jak robiłem research, to gdzieś tam mi się pojawiła, ale nie wiem za wiele na temat tej postaci.
Może pokażę ci, jak wygląda. Bo jest to jeden z moich ulubionych, dziwnych. Proszę bardzo.
Bo on jest morsem? Nie.
Tak, on jest morsem. Koleś dość...
No to słuchaj, teraz w Polsce by miał branie.
To prawda, o tym nie pomyślałem. Chociaż nie wiem, czy miałby branie, bo spójrz na jego logo na piersi. Tęczowe W. Więc koleś z nadwagą w stroju morsa.
Słuchaj, to jest postać body positive.
No tak, oczywiście, że tak. I on od początku był w sumie
traktowany... On się czuje tak komfortowo w swoim ciele, że nawet może być złoczyńcą.
To prawda. I on od początku był traktowany jako raczej żartobliwa postać. Ponieważ jest byłym taksówkarzem, który
zawsze
miał
dobrze.
szalonego naukowca, który postanowił poeksperymentować na swoim krewniaku i zrobił z niego super złoczyńcę, który ma proporcjonalną siłę, prędkość i zręczność morsa.
Ale wiesz co, myślę, że dla mnie, jak ja sobie myślę o morsie, to chyba to sobie myślę o tym, że powinno mu być ciepło, kiedy jest zimno. Czyli powinien być świetnym wrogiem dla na przykład Iceman.
Jesteś blisko, bo zadebiutował w Defenders, tylko nie pamiętam, czy to już był wtedy Iceman w składzie, czy nie. Co jest dość ciekawe, bo tak absurdalna postać średnio pasuje do tak poważnego komiksu, jakim byli swego czasu Defenders. Ale później chyba się jest tam z Deadpoolem. No, teraz się pojawia głównie w takich właśnie komediowych historiach. Więc teraz twoja kolej.
No ja, to jest postać, której nie czytałem w ogóle komiksów z tą postacią i przyznam się, że ze wszystkich postaci od zawsze, kiedy wiesz, jeszcze czytałem te Wizardy i w Wizardach było dużo artykułów właśnie o różnej tematyce takiej ze starszych w ogóle czasów, to jest coś, co mnie po prostu zachwyca, przeraża i też uświadamia mi, jak bardzo zmieniły się czasy. Chciałbym przywołać postać Asbestos Lady.
Ale to dobrze, bo ja jej na liście nie mam, a o niej myślałem.
W ogóle, kurwa, jakby niesamowite jest to, że były czasy, kiedy powstała postać, która nazywa się Asbestos Lady. I była to propozycja typu okej, bo azbest był wtedy substancją, materiałem na, że tak powiem, traktowanym jako coś spoko. I jakby tutaj jakby przytoczę, tylko jakby jest to laska, która zbudowała swój kostium z azbestu i była chyba przeciwniczką numer jeden Human Torch, zanim...
Oryginalnego Human Torcha. Tak, no bo ona jest w ogóle z lat 40. postacią,
tak,
więc jeszcze przed Marvelem, ale później funkcjonowała dalej w komiksach późniejszych.
Tak, ale to co w ogóle, jakby więc impulsem do zamieszczania w ogóle na tej liście jest po pierwsze jej... W ogóle jest kilka tutaj rzeczy, które chciałbym w ogóle wymienić. Po pierwsze, nazwa. Po drugie, jakby materiał źródła, z którego czerpię w ogóle jakby siłę, tak? Ale wiesz co, jak robiłem ten jak myślałem sobie w ogóle o tej pani z azbestu, w ogóle, czy w ogóle damie azbestowej, to... Okej, to będzie przy czym innym. W każdym razie tam jest w ogóle też smutny finisz i to jest w ogóle w tej postaci ciekawe, że z niej nawet, na przykład, wiesz, jak przeczytałem sobie Asbestos Lady, no to mam brechę, co nie? Jakby sobie myślę, no fucking way i jak to w ogóle jest możliwe. Ale ta postać zmarła i ona zmarła z powikłań związanych z w ogóle wywołanych jakby z tym azbestem. Co jest w ogóle dość tragiczne, jakby wiesz, jak sobie nad tym w ogóle pomyśleć. I co więcej, przypomniało mi się, jak, że tak powiem, jak czytałem o tej postaci, że Firestar miała w ogóle podobny problem, bo tak, jej postacie mikrofali.
Też spowodowało mi raka.
One, tylko że Hank Pym jej wtedy pomógł, bo on w tym ranie w ogóle Avengers jakiś stworzył dla niej kostium, który sprawił, bo ona miała już nie być w ogóle tą superbohaterką. Chciała z tego zrezygnować. I tam później w ogóle nawet to próbowali włączyć w ogóle w to, że Justice, który był jej facetem, jakby ona dla niego trochę w ogóle jakby ryzykując swoje zdrowie, była niby dalej tą superbohaterką, ponieważ koleś był takim chujowym chłopakiem, że nie mógł być ze swoją dziewczyną. No ale jakby wiesz, tu gdzieś jest ta trochę w ogóle ta sama zabawa problemem, no tylko Asbestos Lady jakby no nie miała takich przyjaciół jak Hank Pym. Ale jak czytałem o niej, nie wiem, czy dogrzebałeś się do tych materiałów, że najpierw była Asbestos Lady, a później była Asbestos Man.
Tak, Asbestos Man też.
I to był kurwa koleś, który też miał problem w ogóle z powikłaniami w ogóle z azbestem i łaził ze zbiornikiem tlenu. Ale w ogóle to, co w tych postaciach jest niesamowite, że częścią ich, że tak powiem, mocy, robię tutaj dla Serka... Jak to się mówi?
Cudzysłów.
Jakby częścią ich, że tak powiem, siły czy strategii było to, że ludzie nie chcieli do nich podchodzić, bo mieli w ogóle kostiumy skonstruowane z azbestu.
Ale był też Radioactive Man, który...
Radioactive Man. Który... No ale Radioactive Man akurat jakoś udało się... W sensie mam do niego jakiś...
Ale on później musiał też nosić taki kostium w Thunderbolts chyba.
Thunderbolts, tak.
Żeby inni jego koledzy nie dostali raka przez niego.
Tak. Dosłownie. No więc o ile wiesz, Radioactive Man udało się w ogóle to jakoś nie zrobić z tej postaci jakby totalnego żartu, no to chyba skończę tak jak zacząłem. Asbestos Lady ludzie. Jakby to chyba mam wrażenie, że zamyka sprawę.
Masz coś jeszcze do powiedzenia w
nie,
temacie
to jakby
rakotwórczych superzłoczyńców?
Nie, nie, tutaj nie mam takiej kategorii. W ogóle to właśnie to sama Asbestos Lady to jest mój przykład na postać, która zadebiutowała w czasach, kiedy nie było kumacji odnośnie tego, że jest to słabe.
To prawda.
Wiesz, no. Tak jak mam wrażenie, że ten Asbest to jest taka dyskorolka lat 40.
Trochę tak. No, no wiesz, no Asbest, antyogniowa rzecz, no to Human Torch nie jest w stanie przebić. To ja, kolejna kategoria, którą przygotowałem, jest kategorią o dość dziwnej nazwie kule zamiast głowy.
Okej, okej. Okay.
Na pierwszy ogień idzie Ruby Thursday. Nie wiem, czy ktoś znasz taką postać?
Nie.
Ci pokażę, jak wygląda.
Poproszę.
Też zabudowała w latach 70. chyba, z tego co pamiętam, w Defenders.
O kurwa mać, nie no, to cudowne. Opowiadaj.
Pani w dość takim...
Roznegliżowana, powiedziałbym.
Tak, roznegliżowana pani.
Myślcie sobie trochę Madeleine Pryor w wykonaniu Goblin Queen.
Tylko bez peleryny.
Tylko bez peleryny i zamiast głowy ma kulę.
Czerwoną kulę.
Bo czemu nie?
Która została jej umieszczona przez chyba jakichś naukowców po to, żeby była żywą bronią przeciwko superbohaterom, ponieważ ona za pomocą tej kuli może, ta kula może przybierać różne kształty, jakie tylko ta dziewczynka sobie zechce. Na przykład macki. Albo może tworzyć jakieś promienie, którymi strzela. Więc chociaż wygląda idiotycznie, to ja myślałem, zastosowanie jest okej. Okay. No,
jak mi pokazałeś, jak ona wygląda, to ja myślałem, że to będzie taka trochę strategia typu Rhino.
W jakim sensie?
Że wiesz,
wali
że,
tą głową?
Tak, że biegnie. Czy tam Juggernaut.
Nie. Nic z tych rzeczy. Drugą postacią o kuli zamiast głowy jest Orb. Znasz typa, czy nie?
Nie.
To jest nowsza postać trochę, chyba z 2000 lat już. To jest koleś, który urodził się chyba jako mutant albo jakiś zmutowany człowiek.
Urodził się jako mutant? Ktoś tu nie wie, jak się mutanty... W sensie urodził się z mutacją? Czy
niektórzy się rodzą mutanci z mutacją od razu przecież.
Nie rozmawiamy na ten temat za długo, bo to są szczegóły, które w ogóle mnie bulwersują.
Orb miał zamiast głowy, jak sama nazwa wskazuje, wielkie oko. Przez to też nie było mu łatwo w życiu.
Ale w sensie, czy to oko funkcjonowało jako oko?
Tak.
A gdzie kurwa powieki?
Właśnie to musiało być strasznie bolesne. Dokładnie. No bo wyobraź sobie, że chodzisz z wielkim okiem na wierzchu przez całe życie.
Ale w ogóle sorry, coś jest tutaj nie tak. Wydaje mi się, że bardzo łatwo by go było pokonać.
Oczywiście, że tak. Zresztą, jak on je?
Dokładnie. Ale poczekaj, ale w sensie, no dobra, ma to oko zamiast głowy. Jaka jest jego moc?
Jego mocą jest to, że widzi więcej niż zwykli ludzie.
To teraz jest jakiś Vexman, jest jakiś taki, jak on się nazywa? Many-Eyed Boy?
Jest taki, tak. On ma na całym ciele oczy na całym ciele porozmieszczane. Ale postanowił, kiedy dowiedział się o istnieniu Watchera na Księżycu, bo dostrzegł go tym swoim zajebiście wielkim okiem, że siedzi na tym Księżycu i obserwuje ludzkość, zabić go i wyjąć mu oko i wchłonąć jego, wyjąć mu oczy nawet i wchłonąć jego oczy, dzięki czemu dostał jakieś potężnych mocy.
A to takie złowieszcze nawet. Jak
tak. A poza tym jest najemnikiem.
Aha.
Ale w ogóle najlepsze jest to, że...
W ogóle chciałem, nie, może wiesz, takie trochę play on word. Wydaje mi się, że się trochę rzuca w oczy.
Dobre. Widzę, że się uczysz ode mnie.
Trochę się uczę.
No i trzecim super złoczyńcą w kategorii kule zamiast głowy jest 8-Ball.
8-Ball, coś mi to mówi. Bo ja myślałem...
No, co myślałeś?
Nie, bo jest taki jeden z tych gówniarzy X-Men, który chyba się nazywa 8-Ball. Nie, on się nazywa Magic Ball? Super Ball?
Gold Balls.
Gold Balls. A, Gold Ball.
8-Ball wygląda ale... tak.
Ty, a wiesz, że kojarzę to skądś?
No bo on się często pojawia jako właśnie taki trzeciorzędny super złoczyńca. To był pan, który pracował nad rakietami chyba jakimiś dla rządu, ale bardzo lubił sobie pograć w bilard.
Aha.
Jak grał w ten bilard, to zakładał się o pieniądze, że wygra i dużo przegrał. I kiedy pracodawcy dowiedzieli się, że ma problemy z hazardem, stwierdzili, że go wypierdolą z pracy, bo bali się, że jeszcze jakieś tajemnice wojskowe sprzeda po to, żeby spłacić swoje długi. Więc jak został wyrzucony, to postanowił, że zostanie super złoczyńcą. Stworzył sobie kostium, I zamiast hełmu miał taką dużą kulę do bilarda, taką z ósemką, jak sama nazwa wskazuje. A jego bronią był kij do bilarda, który intensyfikował uderzenie.
Wow.
Więc mógł za pomocą tego kija na przykład rozwalić ściany.
Hmm. Ale wiesz co, jest, aczkolwiek wiadomo, cała ta postać jest oczywiście absurdalna, ale ja muszę przyznać, że jest ta taka kategoria broni, która właśnie, ty wszystkich wiesz, Energy Rods i w ogóle i tych wszystkich innych w ogóle, zawsze mnie to tak fascynowało właśnie, że one potrafią niby przekierowywać energię w ogóle albo kumulować. W ogóle.
Ale nie wiadomo jak działają.
Nie wiadomo jak...
Jakim cudem ktoś zmieścił jakiś zaawansowany mechanizm w czymś, co wygląda jak kijek do bilarda.
Tak.
No ale to są komiksy, więc wiesz, różne rzeczy się dzieją. No dobrze, ja już moje kule zamiast głowy skończyłem.
Okej, okay. No to ja chyba będę, jakby mam tutaj postać, która w pewien sposób koresponduje w ogóle z twoim tematem, ale... Powiem o kimś innym, bo to też jest, w ogóle zbulwersowało mnie, szczerze mówiąc, a mianowicie Lady Stiltman. W ogóle, oczywiście ja myślę, że ty wiesz w ogóle, co najbardziej mnie zbulwersowało w tym, bo to jest przykład postaci, ponieważ to właśnie Joe Kelly w ogóle ją stworzył. To jest przykład postaci, która została stworzona dla brechy.
Mhm.
To jest jakby ta już nowsza koncepcja brechtania się w ogóle ze złoczyńców, ale w ogóle kurwa, w sensie dlaczego ta laska nie jest w stanie w ogóle sobie, wiesz, w ogóle zostawiła sobie w nazwie Stiltman, w ogóle no, wiesz, na zasadzie, dlaczego ona nie jest po prostu Lady Stilt albo Stilt Lady, albo coś tam, tylko po prostu jakby to chce tutaj na...
No bo sam Stiltman był już dość absurdalną postacią, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy.
Wiesz, myślałem sobie...
Ale rozumiem twoje oburzenie feministy.
Tak. I w ogóle wiesz co, i tutaj właśnie wiesz co, pojawiło się takie moje pytanie, które chcę zadać tobie i też ludziom, którzy nas słuchają. Bo jak tak sobie, czy masz wrażenie, i zastanawiam się, czy to jest mój własny mizoginizm, nad którym muszę popracować, że... Żenujące postaci kobiece, mówimy o komiksach, są bardziej żenujące niż żenujące postaci męskie?
Ja tego tak nie odbieram, tym bardziej, że ja mam na liście tylko dosłownie 5 lasek, a reszta to są chłopy.
No wiem, ale w sensie, że kiedy już jest ta laska, wiesz, to...
Żadna z nich nie jest przebrana za morsa, ani za niedźwiedzia. Nawet White Rabbit, która wygląda jak królik, to jednak...
Jaha. No to jakby tylko jeszcze jakby Lady Stiltman jakby ma kostium jak Stiltman, czyli jej głównie nogi, ale nie tylko, kończyny posiadają mechaniczne przedłużenie w ogóle, które pozwalają im się, nie wiem, przemieszczać, atakować, whatever, wszystko jest to głupie.
Trochę jak Inspektor Gadżet.
Tak, myślcie Inspektor Gadżet. W ogóle, no i ona jakby nic jej się nie udaje, ona często płacze. Jakby, no po prostu, jakby... Ja tak samo jak zrobiłem z Asbest Lady, zrobię ponownie, bo mam wrażenie, że te nazwy są kluczem i po prostu warto... Kurwa, Lady Stilt Man. Kończę.
To moją kolejną kategorią są głupie pseudonimy, o których wspominałeś.
No.
Mam tylko 3, bo tak naprawdę większość można by pod to podciągnąć, ale są 3 takie najbardziej idiotyczne moim zdaniem. Pierwszy jest Matador, czyli koleś, który kiedyś był rzeczywiście matadorem światowej sławy, ale był tak agresywny na ringu, że ludzie nie podobało się to widzom, zaczęli buczeć podczas innego występu, przez co został chyba tam startowany przez byka czy coś w tym stylu.
Aha.
I skończył karierę. I stwierdził, że zostanie super złoczyńcą. Nie zmieniając swojego stroju. Tak, nie zmieniając nic. Więc dokonywał różnych drobnych przestępstw w stroju matadora i posługiwał się tą szablą, szpadą, czy co oni tam mają, i tym czerwonym płachtą. Tak. Co jest ciekawe, dużo tych absurdalnych, starych, absurdalnych przestępców to są postacie związane z Daredevilem. W ogóle Daredevil teraz kojarzony z takim trochę tak poważnym, mrocznym, takim trochę Batmanem.
Tak, tak, tak.
A na początku on był, kurwa... Nie, że miał głupi strój, jeszcze miał idiotycznych wrogów. Więc jest Matador, jest Spot, z którego śmieją się nawet superbohaterowie, bo Spot to jest popularne imię dla psów. W sumie w Polsce też możesz powiedzieć Ciapek. Kropek. Czy Ciapek chyba bardziej się mówi, nie? No. Są psy Ciapki.
No są.
Spider-Man często, bo to jest kolejny wróg Spider-Mana, często sobie z niego tak żartował. To był koleś, który w ogóle kolega z akademika Mysterio,
o,
który eksperymentował z portalem do innego wymiaru i to był taki portal, w którym są różne portale, za pomocą których można się przemieszczać gdziekolwiek.
Trochę taka mniej poważna wersja Limbo przy Magic?
Trochę tak, no. Tylko problem polega na tym, że on w wyniku eksperymentu został wchłonięty tego obcego wymiaru i wrócił jako człowiek pokryty dziurami do innych wymiarów. Znaczy do tego jego wymiaru, tak naprawdę. Więc mógł się, nie leży się mógł teleportować, rzucając z siebie te kropki chyba, gdzie, z tego co pamiętam, on tak ściągał te kropki i rzucał gdzie popadło i wskakiwał w te kropki i znikał. Mm-hmm. To jest jeszcze taka, chyba to była okładka, taka słynna okładka, jak walczy z Spider-Manem i Spider-Man uderza go w twarz prosto.
Tak, tak,
z pięści i wychodzi z drugiej dziury na głowie ta pięść, która uderza Spidermana. Więc głupio się nazywa i głupio wygląda, ale ogólnie...
Ale generalnie działa jak Blink.
Trochę tak, no. Ale moce ma całkiem użyteczne i mimo tego, że ma użyteczne, to nie udało mu się jakiejś wielkiej kariery chyba zrobić. To zawsze działał albo z kimś w grupie, albo dokonywał jakichś takich właśnie... Bo większość tych przestępców to są tacy złodzieje, którzy rabują banki albo, tak. Nie wiem, okradają jubilerów. No i oczywiście jeszcze jest Paste Pot Pete.
Wiesz co, ja jak robiłem research, ta postać, ona zawsze jest w ogóle numer jeden.
To jest idiotyczna nazwa po angielsku. I z tego powodu prawdopodobnie wszyscy się z niej śmieją.
Bo ja sobie tak miałem... Wydaje mi się, że są głupsze rzeczy, jakby, ale...
Pan nazywając się Peter Petruski, więc być może jest Polakiem, dlatego śmieszny, był naukowcem, który opracował super klej. I to przyniosło mu chyba całkiem dużo pieniędzy, ale stwierdził w pewnym momencie swojego życia, że zostanie złoczyńcą. I wykorzystał ten super klej do tego, żeby... Nie wiem, w sumie przyklejać ludzi do ściany i ich okradać w ten sposób. Później zmienił
ale wiesz, pseudonim. Jak teraz to powiedziałeś, to tak sobie pomyślałem, że jakby ktoś się kiedyś pokusił o na przykład taką uwspółcześnioną wersję makabryczno-groteskową typu Piła, no to wiesz, mógłby przyklejać ludzi, którzy próbują się oderwać, oderwają sobie wnętrzności i umierają. Jakby widzę uwspółcześnioną wersję, która działa.
Zmienił pseudonim z czasem na Trapster. Już powinien być bardziej znany ludziom, szczególnie tym, którzy czytali Fantastyczną Czwórkę, bo należał do Frightful Four. No. I trochę poszerzył arsenał swoich broni, bo zaczął po prostu konstruować różne dziwne urządzenia, które powodowały, że superbohaterowie nie mogli wykonać swoich superbohaterskich działań. No i to tyle na jego temat. Kogo tam masz, drogi kolego?
Ja mam do ciebie propozycję,
no,
bo tak czuję, że moglibyśmy zmierzać ku końcowi.
Ja jeszcze mam co najmniej trzy postacie, które chciałbym dzisiaj zaprezentować.
Dobra. No to ja mam postać, w sumie, którą mam do ciebie pytanie na jej temat, bo wydaje mi się, że jej czytałeś, jakby to jest coś, co zawsze mnie... Jakby nie wierzyłem, że w ogóle ta postać funkcjonuje, a już jeszcze bardziej mnie to w ogóle intrygowało, kiedy okazało się, że ona funkcjonowała dość przez długi okres czasu. Mm-hmm. I mówię tutaj o Eggheadzie. Mm-hmm. I jak widziałem, jak wygląda ta postać i w ogóle jak się nazywa, to sobie myślałem, nie no kurwa, jaja, to ktoś ze mnie robi. Jakby ten termin po angielsku... jest określany po prostu na kujona, czy osobę...
W Polsce też jest jajogłowy.
No, jajogłowy. I ta postać po prostu, dlatego mówiłem, kiedy mówiłeś o głowach, kulach, mm-hmm, chciałem powiedzieć o Eggheadzie. I ja tak sobie myślałem, że w ogóle to nie może być poważna postać. W ogóle okazuje się, że ona funkcjonowała w ogóle w poważnym kontekście. Jakby przy Hawkeye'u chyba i Hanku Pymie i tak dalej. I moje pytanie jest do ciebie, what the fuck?
Znaczy, ja ogólnie nie uważam, żeby ta postać była jakoś szczególnie idiotyczna, tym bardziej, że z sukcesami Eccles.
Ale wiesz, o co mi chodzi? Jakby umieszczam go na tej liście, dlatego, że po pierwsze, dobra, wiesz, gdyby ta nazwa była nieskorelowana z bezpośrednim w ogóle przedstawieniem wizualnym.
Tak,
o to mi chodzi.
Tak,
w ogóle, wiesz,
nazwa jest idiotyczna. On, z tego co pamiętam, miał jakąś siostrzenicę czy jakąś tam kuzynkę. Był jej wujkiem w każdym razie. No. I wykorzystał ją po to...
A kiedy mówisz, że wykorzysta, masz na myśli?
Nie, nie molestowanie. Darkhawk był taki koleś.
No,
czekaj,
ale w sensie
to jest ten... nie wiem, może mi się myli, bo była taka grupa alternatywnych Avengers, jakby parodia Justice League.
Squadron Supreme?
Squadron Supreme, właśnie. I tam był koleś, który miał być niby Batmanem. Jak mu się nazywał?
Night Owl. Nie, Night
Owl to jest... Nighthawk chyba, tak. No. Darkhawk to jest ten kosmiczny.
Tak.
Dobra, pomyliło mi się. I on był takim, powiedzmy, marvelowskim Batmanem. I Eckhead wykorzystał tą swoją kuzynkę, siostrzenicę czy kogoś tam do tego, żeby ona go uwiodła, czy oni byli już parą, nie pamiętam. W każdym razie byli parą i on... Dobra, kurwa, nie pamiętam. W każdym razie urwał rękę bombą swojej własnej kuzynce, a później jakoś coś zrobił z jej mózgiem, jakoś wyprał jej mózg po to, żeby ona robiła jakieś złe rzeczy. Nie pamiętam dokładnie, ale to było naprawdę dość mroczne, jak na tamte czasy. To były lata 80.
Nie, to ja więc... jakby tylko chciałbym doprecyzować. Umieszczam tą postać na tej liście, nie dyskredytując potencjału do czynienia zła, ale po prostu decyzja, aby nazwać postać Egghead i jej postać wizualna, jakby reprezentacja wizualna dosłownie, kurwa, wygląda jak Egghead, jakby... Kumasz, do czego zmierzasz?
Tak, tak, wiem, o co ci chodzi. To by pasowało do głupich pseudonimów.
Tak,
trochę jak
tak,
ze Spotem.
Tak, 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 tak.
To ja teraz powiem o... Dobra, to były moje top 3, po prostu. Aha. Top 3 zostawiłem na koniec. Najbardziej absurdalne z dzisiejszych postaci.
Poproszę.
Turner D. Century jest
co,
taki.
Co?
Turner D. Century, to jest imię i nazwisko.
Aha.
Pan, który był wychowywany przez jakiegoś milionera.
Aha.
W uwielbieniu dla czasów przed pierwszą wojną światową.
Turner of the Century, okej. Okay.
Tak, to jest gra słów.
Dobrze.
I ten człowiek wyglądał jak... Poczekaj, zaraz ci pokażę. Wyglądał jak taki typowy koleś z początku XX wieku.
Aha. Okej, okay, próbuję właściwie zareagować.
Miał wąsa eleganckiego.
Melonik.
Tak, słomkowy kapelusz, parasolkę, surdut i nienawidził wszystkiego, co jest reprezentacją nowoczesności.
Aha.
Posiadał taki parasol, w którym był ukryty miotacz ognia, chyba z tego co pamiętam.
Przepraszam, czy to była, kurwa, w jaki sposób został zaprojektowany jego parasol?
Nie mam
używając
pojęcia.
Jakiej technologii, kurwa, steampunkowej?
Właśnie ciężko powiedzieć, być może. Miał też latający rower, bidet chciałem powiedzieć. Tandem.
Sorry, gdyby była postać, która ma latający bidet, to by w ogóle po prostu była numer jeden. Tandem.
Tandem. Na którym, w sensie na drugim siodełku siedziała kukła laski z początku XX wieku.
Nie, no.
Nie wiem, nie wiadomo jak lata ten,
wow,
ten rower. No i koleś chciał po prostu pozbyć się wszystkiego, co jest związane ze współczesnością. Co jest ważne, mieszkał w San Francisco, więc wylęgarni wszelkiego zła.
Silicon Valley.
Wymyślił nawet bombę, która miała zabić wszystkich, którzy mieli mniej niż 65 lat. Ale okazało się, że tylko spowodowała, że byli nieprzytomni, więc nie był zbyt groźnym złoczyńcą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Doktor Bong. Mówi ci to coś?
Doktor Bong? Rozumiem,
Bong.
Że jest... A Bong? Nie.
To jest ewidentnie postać, która miała być parodią super złoczyńców, stworzona przez Steve'a Gerbera. Nie wiem, czy kojarzysz tego pana. Twórca Kaczora Howarda. I on był zresztą Nemezis Kaczora Howarda, doktor Bong. Pan, który wygląda jak typowy złoczyńca, pozbawiony jednej ręki, tylko zamiast jakiegoś groźnego hełmu ma na głowie...
Dzwon.
Dzwon. I w przyszłości był typowym przegrywem, z którego wszyscy śmiali się w szkole. Później został dziennikarzem.
Bo czemu nie?
Bo czemu nie? I przez przypadek obcięło mu rękę, kiedy występował z punkowym zespołem. Mini gilotynka obcięła mu rękę.
Myślałam, że jego punkowy zespół nazywa się mini gilotynka.
Nie. Stracił rękę i postanowił, że zostanie złoczyńcą.
No to jest.
Nazwał się dr Bong, nałożył sobie dzwon. W ogóle był też oczywiście przy okazji, to jest też takie wyśmianie trochę tych wszystkich super złoczyńców, którzy zawsze są super geniuszami. No. I zamiast zbijać kapitał na tym, że mogliby coś po prostu wymyślić, za co dostaliby dużo kasy, tak, to oni postanawiają wymyślać jakieś idiotyczne pomysły na to, jak zawładnąć światem.
No tak sobie myślałam o tym paste-picie. Mm-hmm. Bo tak sobie pomyślałam, ej typie, po prostu kurwa sprzedaj ten super klej.
No sprzedał ten klej, był bogaty, ale najwidoczniej mu, wiesz, no tak, brakowało czegoś w życiu. Więc stworzył sobie w ogóle taką wyspę, on był trochę jak dr Moreau, tworzył jakieś dziwne stworzenia, taka kaczo kobieta była jego główną służącą. Aha. Zamiast ręki miał jakąś taką buławę, a ten dzwon, jak się w niego uderzyło, to różne efekty powodował. Mógł się teleportować, mógł strzelać jakimiś promieniami. To jest taka kompletnie absurdalna postać.
Ale no to zestaw mocy całkiem pokaźny.
Nie, no tak. No i też jak na przegrywa, to wygląda trochę taka podróbka doktora Dooma.
Bardzo.
No i mój ulubiony super złoczyńca.
Którym... ale podkręciłeś teraz w ogóle level lamerskości, bo jakby te ostatnie typy to w ogóle...
Przypomniałem sobie tuż przed nagrywaniem. Erik Hertz.
Muszę zobaczyć.
Niemiecki żołnierz chyba? Nie, niemiecki robotnik, który w fabryce stracił obie ręce i znienawidził wszystkie maszyny, jakie istnieją na świecie. I podczas I wojny światowej Niemcy postanowili zwerbować go do wojska, bo brak rąk nie spowodował, że stał się warzywem, tylko po prostu miał tak uzdolnione stopy i usta, że potrafił funkcjonować lepiej niż nie jeden człowiek. Miał tak zręczne palce, że potrafi rzucać sztyletami na przykład. Palce u nóg.
Aha. Wydaje, jakby
mnóstwo... I został tajnym agentem, który trafił do USA po to, żeby niszczyć zdobycze technologii.
Kapitalizm.
Tak. I jego kryptonim to Armless Tiger Man. I wyglądał w ten sposób.
O, Jesus. Jest tyle złych rzeczy związanych z tą postacią, że nawet nie wiem, jakby jest to pewien poziom przekroczony.
Dlatego zostawiłem go na koniec.
Wow.
Pan w żółtym stroju, który ma twarz jak jakiś ogr.
No.
Jakieś kły. Uszy jak u elfa. Nie ma tych rąk.
Jak on ma być szpiegiem.
I on gryzł ludzi tymi kłami.
Aha. I fryz, kopał. Powiedz jeszcze o jego fryzie.
Tak, fryz typowo niemiecki, czyli wygolone boki i taki...
Adolf Hitler.
Taki trochę Hitler, no. I on powstał, no poważnie, to nie jest żartobliwa postać, ponieważ zadebiutował w Marvel Mystery Comics z 1941 roku. Więc aha, był takim... No... To chyba miała być propaganda antyniemiecka, bo on też do II wojny się uchował i walczył też w II wojnie światowej.
Wow.
Tak, więc jest to tak dość niepokojący obrazek, musisz przyznać. Wygląda trochę kurwa jak z koszmaru.
Jest niepokojący, ale w ogóle tyle złych rzeczy w ogóle, które przed chwilą usłyszałem, w ogóle jestem...
Obrazek trafi oczywiście na naszego Instagrama i koniecznie. Facebooka.
Może nawet zmienimy nasze profilowe. Musicie to zobaczyć.
No oprócz tego miałem jeszcze kilka innych postaci, ale to może wykorzystam je w innym odcinku.
Zestawieniu.
Tak. Czy ty masz jeszcze coś na koniec, żeby tak...
Nie, ja jeszcze...
Z pierdolnięciem zakończyć?
Nie, mam aż takiego pierdolnięcia. W ogóle myślę, że to totalnie te fanfary są dla ciebie.
Czyli Armless Tiger Man nie zostanie przebity w żaden sposób.
Wiesz co, przyznam się, że bardziej... Jak on się nazywa? Bongman?
Dr. Bong.
Dr. Bong. Aczkolwiek również ten, nie no sorry w ogóle, Turn of the Century to jest jakby next level w ogóle abstrakcji dla mnie. Więc ja jestem pan kurwa tandem z ze swoją kukłą jakby jest mu odkryciem tego odcinka.
Pan Bidet.
Pan Bidet, no w ogóle to mu trzeba stworzyć dopiero taką postać. Nie no, jakby ja jestem pod wrażeniem. W ogóle.
Czekaj, w ogóle gdzie ten koleś z tym Bidetem zadebiutował? Ja nawet nie pamiętam. Spider-Woman 33, 80 rok.
Spider-Woman, wow. Nie no.
Więc nie jest to jakaś super stara postać.
To jest konkret.
Jeżeli znacie jakieś absurdalne, głupie postacie czarnych które charakterów.
Które nie zostały tutaj wymienione, to słuchajcie, to jest jakby teraz wasz moment.
Piszcie jakby, do nas w komentarzach.
Jeśli jesteście w stanie pobić w ogóle to, co Serek przed chwilą zaproponował, to jest, słuchajcie, macie tutaj moment dla siebie.
Więc zapraszamy na Instagrama, Facebooka, YouTube'a, wysyłajcie maile, wysyłajcie co tylko chcecie.
Moja ulubiona forma komunikacji, gołębie.
Też. A my się powoli żegnamy, bo od absurdu bolą nas już głowy, a też jest późno, więc...
Trochę policzki i mnie.
Tak, gorąco mi się w ogóle jakoś zrobiło, nie wiem.
Hot odcinek.
I siku mi się chce.
To ważne. To... Słuchajcie, potrzeby fizjologiczne się odzywają, także jesteśmy w kontakcie.
Do usłyszenia w następnym odcinku.
Hej, pa.